Tu Radio Kraków Kultura.
A w studiu Beniamin Bukowski, zastępca dyrektora Narodowego Starego Teatru do spraw programowych, reżyser i dramaturg. Witam, dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
I zaczynamy, można powiedzieć, już w tym tygodniu rozpoczyna się takie regularne, repertuarowe granie w Starym Teatrze. Dzisiaj będziemy Państwa zapraszać już za moment na pierwszą premierę tego sezonu, bo jeszcze we wrześniu. Ale dosłownie za kilka dni projekt, który, z którego mogą się rodzić wielkie rzeczy i oby tak było. Więc od młodszej Polski dzisiaj rozpoczniemy, to znaczy patrzymy w przyszłość.
Zgadza się, brzmi niewinnie, brzmi jak tak. Coś może niewielkiego, ale mam nadzieję, że zdecydowanie ważnego, odkrywczego i niepokornego, jak na Stary Teatr przystoi. To znaczy, to jest projekt, który zainicjowała nasza kierowniczka, dramaturżek Agata Dąbek. To już jest kolejna edycja tego projektu, gdzie najpierw wyłaniani są młodzi twórcy, młode twórczynie piszący teksty na scenę, swoje pierwsze debiutanckie. I później podczas warsztatów pod czujnym okiem uznanych polskich dramatopisarzy i dramatopisarek tworzą swoje debiutanckie utwory. Zawsze wydawana jest antologia młodszej Polski w formie online, również ze względów ekologicznych w internecie te teksty można znaleźć. I trzy wybrane teksty są prezentowane w formie czytań performatywnych na naszej scenie, więc młodzi, gniewni, niepokorni.
Właśnie takie pytanie, czy oni są młodzi, gniewni, bo pamiętam takie rozmowy w zeszłym roku, czy całkiem niedawno, ale na pewno po pandemii, kiedy tutaj w tym studiu młode reżyserki, akurat tak się złożyło bardzo, i twórczynie tekstów również, opowiadały o tym, że właściwie nie chcą być wcale ani takie bardzo młode, ani gniewne, ale na przykład bardzo są zainteresowane taką żywą relacją z widzem, żeby to było dostępne, żeby to było zrozumiałe, żeby nie tworzyć czegoś gdzieś właśnie w chmurach.
Tak, ja odnoszę się konkretnie do tych tekstów, bo myślę, że wpisywanie twórczości w paradygmaty pokoleniowe zawsze jest jakimś rodzajem schematu kalki i może zrobić dużą krzywdę szufladkując. Mm-hmm. Natomiast te trzy teksty, które usłyszymy, faktycznie są bardzo wojujące. Przede wszystkim jeżeli chodzi o tekst, język, sposób komunikacji z widzem, ale też w ogóle w sposób myślenia o teatrze i zrywanie z taką klasyczną dramaturgią, więc jestem przekonany, że to jest zupełnie nowy paradygmat dramaturgiczny. Bardzo odważny i bardzo świadomy, co też w przypadku debiutantów jest niezwykle ważne, więc myślę, że to z jednej strony być może wyłoni się tam kolejna postać, która namiesza w polskiej kulturze na miarę Wyspiańskiego czy Demirskiego, ale że również są to teksty trochę buntownicze w stylu Alfreda Jarry i takiej pięknej tradycji króla Ubu.
Powiedziałabym Jarry jednak.
Kochajmy francuski język.
Gdyby ktoś z nadsekwany nas usłyszał, to...
Pobieram lekcję francuskiego, więc mam nadzieję, że z audycji na audycję będzie coraz lepiej.
Ja wszystko rozumiem. On jest naprawdę międzynarodowym autorem, no ale też takim skarbem,
tak, prawda? Tak.
Narodowym klejnotem.
Natomiast te czytania odbędą się już od czwartku, więc czwartek, piątek, sobota w tym tygodniu, od 29 września, codziennie o godzinie 19:15. Również znani i lubiani polscy reżyserzy, więc tak szybko reasumując, w czwartek Wojciech Krolek w reżyserii Piotrka Pacześniaka, w piątek Olga Pabisek w reżyserii Łukasza Zaleskiego, również naszego edukatora teatralnego, ale świetnego dramaturga i reżysera. A i w sobotę ostatnim naszym tekstem będzie tekst Eliasza Niezgody i tu reżyseruje Grzegorz Jaremko, który głównie podbija sceny warszawskie, ale zechciał i do Krakowa przyjechać.
Tak, czekamy na młodą dramaturgię. Mam wrażenie, że od pewnego czasu mówi się o dramaturgach i dramaturżkach. To nie jest taki temat przemilczany. Te teksty też wypływają w ogólnopolskich konkursach, nie tylko na konkursach dramaturgicznych, więc jest światełko w tunelu, mam wrażenie. Nie tak jak 10 lat temu, kiedy działaliście w niszy. że właściwie byliście gdzieś we własnym świecie, tylko by nie rzec w takim getcie, prawda?
Tak, to jest bardzo dobre zjawisko. Obawiam się, że wciąż problemem jest to, na ile później te teksty, które wypływają w konkursach, są publikowane, mają przełożenie na wystawienia sceniczne. To jest odrębna kwestia, ale faktycznie jest coraz lepiej. A dla osób, które obracają się w środowisku, bo może z zewnątrz trudno jest to zauważyć, okazuje się, że polska dramaturgia stoi na naprawdę wysokim poziomie i ma wiele do zaoferowania. Jest to, mówiąc trochę brzydkim kapitalistycznym językiem, olbrzymi rynek, bo tych tekstów pojawia się kilkaset w ramach różnych konkursów dramaturgicznych. No ale chociażby myślę, że przykład wydanej i nagradzanej książki z dramatem Izby Szotrawskiej pokazuje, prawda, że dramat wbija się na salony. I tym bardziej cieszymy się, że Stary Teatr też jest taką przestrzenią prezentowania nowych tekstów.
Czyli trzymamy mocno kciuki za młodych. No a prezentacje już od czwartku, od jutra w Narodowym Starym Teatrze. I to też okazja wyjątkowa, ponieważ te teksty czytają najwybitniejsi polscy aktorzy, więc też nie każdy ma przywilej, żeby tak zadebiutować. No, świetna ekipa tam jest w obsadzie przecież.
Tak, to prawda. Gwiazdy Narodowego Starego Teatru. Chociażby również Roman Gancarczyk czy Małgorzata Zawadzka, którzy zgarnęli ostatnio rozliczne, bardzo zasłużone laury za główne role w spektaklu Luka Persewala Pewnego Długiego Dnia.
Tak. O tym spektaklu może jeszcze dzisiaj chwilę porozmawiamy. Za chwilę, ale teraz jeszcze bieżące tematy i wystawa, bo właściwie jest już u bram bardzo ważny projekt poświęcony Jerzemu Treli, jednemu z największych aktorów swoich czasów, można powiedzieć, więc nie dziwię się, że wraca, ale już w kontekście Muzeum Starego Teatru, więc jeszcze o tym projekcie koniecznie w tej części rozmowy powiedzmy.
Tak, na pewno nie chodzi nam o muzealność, wręcz przeciwnie, o podtrzymanie żywej pamięci o aktorze, który właściwie, można powiedzieć, współtworzył w olbrzymiej mierze historię naszego teatru, naszej instytucji. I towarzyszył nam do niedawna ostatnim spektaklem z udziałem pana Jerzego Treli. Była Trąbka do słuchania Agnieszki Glińskiej, która wciąż jest w naszym repertuarze. I to oczywiście zawsze jest trudne w związku z efemerycznością teatru. To, że właściwie teatr, można powiedzieć, z reguły żyje tak długo, jak długo żyje pamięć ostatnich widzów, czy ostatnich artystów biorących udział w danym spektaklu. Natomiast myślę, że w przypadku Jerzego Treli ten fenomen będzie jeszcze bardzo, bardzo długo żywy, ponieważ jest to nie tylko wybitny aktor rozpoznawalny w całej Polsce, ale jest to osoba, która była niezmiernie ważna dla naszego zespołu, dla kolegów i koleżanek i również pedagog wielu, wielu pokoleń młodych artystów. Więc myślę, że co najmniej jeszcze kilka roczników, które trafią do Starego Teatru jako nowe wschodzące gwiazdy, będzie mogło do tej pamięci się odnosić. I
na szczęście są media, które trochę wspomagają tę pamięć. Nie wiem, ja myśląc o Jerzym Treli, na przykład od razu wizualizuję sobie i słyszę i widzę jego monolog z Klątwy Stanisława Wyspiańskiego. Na szczęście jest przepięknie przecież zarejestrowany ten film. Tak.
Tak, myślę, że też tego monologu na wystawie nie zabraknie. No. Wystawa trochę koresponduje z tematem naszego bieżącego sezonu, to znaczy z ciałem, więc przyglądamy się przede wszystkim warsztatowi pracy Jerzego Treli. Wiemy, że sam Trela jest, był aktorem, przepraszam, ciągle ciężko przejść w ten czas przeszły, który nie lubił za bardzo mówić o warsztacie, a był bardzo oszczędny w słowach poza sceną. Natomiast pozostawił po sobie właśnie swoje role, kreacje, mamy zdjęcia, mamy nagrania i dlatego temu fenomenowi trochę od strony takiej fizyczno-słownej pracy, a które będziemy starali się przyjrzeć i ta wystawa w naszym Muzeum Interaktywnym MICET już od połowy października.
Tak, będziemy oczywiście Państwu o tej wystawie przypominać, a skoro ciało pojawiło się w naszej rozmowie, to czas na chwilę przerwy i zaraz po tej muzycznej przerwie w naszym programie BOA nastąpi, tak bardzo ogólnie zapowiem to spotkanie ogólnie, ale precyzyjnie, prawda? No to z Beniaminem Bukowskim i kolejnym jeszcze gościem wracamy za chwilę.
Tu Radio Kraków Kultura.
Radio Kraków Kultura, nasz poranny program, a w studiu Beniamin Bukowski, wicedyrektor Narodowego Starego Teatru, dramaturg i reżyser, a nie w studiu, ale telefonicznie przygotowując się do najbliższej premiery, twórca pierwszej premiery tego sezonu, reżyser i choreograf spektaklu zatytułowanego Boa, Paweł Sakowicz. Dzień dobry, panie Pawle.
Dzień dobry.
Cieszymy się, że pan z nami jest i zanim Boa, to poproszę jeszcze Beniamina o nakreślenie tego tematu, by tak rzec, wiodącego, bo przeczytałam gdzieś, że to jest temat, który łączy wszystkie spektakle. No nie wiem, czy łączy, czy jest wiodący, bo trudno robić teatr bez ciała, czyli ciało jest w teatrze. No ale coś jest w tym, że postanowiliście to jakoś wybić i pokazać, więc o to zapytam.
Zrobiliśmy to trochę wbrew naszym własnym pierwotnym intuicjom, żeby nie tytułować sezonów, nie nadawać im jakiegoś jednego mianownika, bo sztuka zawsze się tym słowom, klasyfikacją, kategoryzacją łatwo wymyka. I czasami...
No i te tytuły sezonów, no najczęściej się okazuje po połowie co najmniej, że to w ogóle nie miało sensu.
Tak, tak, że to jest jakiś rodzaj intelektualnej mistyfikacji, natomiast jest to oczywiście bardzo, bardzo modne. Mhm. Natomiast, więc nie jest to taki tytuł sezonu w takim mocnym sensie, natomiast zorientowaliśmy się właściwie, kiedy wysłuchaliśmy wszystkich propozycji twórców, zdecydowaliśmy się na wybranie spośród wielu świetnych propozycji, a tych sześciu, które widzowie będą mieli okazję zobaczyć w tym sezonie, że one faktycznie mają jakiś wspólny mianownik, którego absolutnie nie planowaliśmy. I o ile oczywiście ciało siłą rzeczy jest kluczowym elementem teatru i też jest hasłem o tyle być może oczywistym, że humanistyka od dłuższego czasu bardzo intensywnie przygląda się ciału, ale uznaliśmy, że właściwie w każdym z tych spektakli, a ciało, jeżeli nie jest wiodącym tematem, co bardzo często się zdarza, to przynajmniej jakimś, który bardzo silnie kontekstualizuje to, o czym artyści chcą opowiadać. Czyli mamy ciało ćwiczące, ciało tańczące, ciało w ruchu, o tym za chwilę, ciało chorujące i zapominające. I stwierdziliśmy, że to trochę nie jest przypadek, że widocznie w tym czasie niepewności, w którym jesteśmy, katastrofy klimatycznej, jakiegoś dużego niepokoju politycznego, wojny, to ciało może jest jakimś takim ostatnim miejscem schronienia, od którego jako artyści, jako ludzie możemy się odbić, możemy się schować w enklawie naszego ciała, ale też przez to ciało może potem ruszyć do ratowania naszej planety, na co bardzo liczę.
Przyznam się, że nie spodziewałam się, żeby w ciele mogła być nadzieja i tak. No to chyba już muszę wezwać na pomoc Pawła Sakowicza, twórcę pierwszego choreograficznego spektaklu w dziejach Narodowego Starego Teatru. Tak to powtarzam, bo to brzmi bardzo poważnie. I zapytam o koncept tego przedstawienia, może najprościej, najkrócej, tak zapytam.
To oprócz tego, że ciało właśnie może być schronieniem, to ciało też może być doświadczeniem i może też dawać przyjemność. Stąd tematyką i głównym tematem Boa jest pożądanie, rozumiane bardzo cieleśnie, ale rozumiane również fizycznie i kierunkowo. Bo mówimy o pożądaniu, które tworzy się pomiędzy osobami, które performują, pomiędzy aktorami, aktorkami, a widownią oraz pomiędzy jakimiś kalkami, którymi pożądanie jakby jest realizowane, czy to właśnie w tańcu, czy w teatrze, czy w kinie. Więc Boa to przede wszystkim dużo ruchu, to dużo bioder i dużo oczu, to 7 par oczu i 7 bioder, które są w sumie w nieustannym ruchu, które siebie obserwują, czasami kuszą, a czasami po prostu pozwalają swoim ciałom na oddanie się jakiejś przyjemności.
To też ciekawe i ważne, bo my rozmawiając o tak wysokiej sztuce, jak teatr, by tak rzec, no, często tak jest, bardzo często tak jest, szukamy od razu właśnie jakiejś metafor, szukamy symboli, a tutaj mówiąc o ciele, mówimy o czymś takim no, rudymentarnym, o takich podstawowych instynktach i nie bawimy się w żadne mistyfikacje, tylko no, odwołuje się pan, jak rozumiem, do tych podstawowych instynktów, które ciało ma i które bardzo często też prowadzi nas nie tam, gdzie chciałby nas zaprowadzić ten wysoki umysł przecież, prawda? Bo pożądanie całkiem może zdemolować te relacje.
Jasne. Chociaż ja nie widzę jakby rozdzielenia ciała i umysłu. Raczej myślę, że jest to jedna rzecz. W związku z tym też nie sądziłbym, nie traktowałbym pożądania jako tematu, jako czegoś ludzkiego. Uważam, że jest to coś bliskiego, jakby łączącego w sumie wiele osób. Też temat w teatrze może być realizowany w trochę inny sposób, bo dość duży nacisk kładziemy na to, jak rodzaj wprawienia ciała i bioder w ruch może być doświadczeniem, które jest właśnie jakimś rodzajem doświadczenia tu i teraz, a niekoniecznie tylko reprezentacją pewnych stanów czy odgrywaniem rzeczy. Więc wydaje mi się, że, no, że mam nadzieję, że będzie to ciekawy spektakl, bo energia, a to chyba bardzo istotne, na razie jest bardzo dobra i raczej witalna.
Tak, a jak, proszę powiedzieć, takie pytanie profana, no bo jednak choreograf najczęściej ma do czynienia z osobami bardzo świadomymi ciała. Też mówiąc o pożądaniu, nie miałam na myśli niczego niskiego, raczej miałam na myśli coś, co nie zawsze możemy kontrolować, mówiąc krótko. Tu chcę zrobić taki przypis. Natomiast tu pracuje pan z aktorami dramatycznymi. Wiadomo, że tą podstawową ekspresją najczęściej jest jednak słowo. Te ciała bywają różne. Często w takim przeciętnym spektaklu widać tę różną, rozmaitą ruchomość, więc chcę zapytać o sposób pracy z aktorami dramatycznymi. Jak to wyglądało na próbach?
Owszem, ciała są bardzo różne. Ciała są w różnym wieku, w różnym stopniu sprawności, ale te ciała są bardzo chętne, bardzo gotowe, bardzo otwarte i w sumie bardzo sprawne. Aktorzy i aktorki, które są w spektaklu, to nie są też przypadkowe osoby. Przeprowadziliśmy rok temu audycję, więc wszyscy bardzo chcieli w tym uczestniczyć. Mnie od jakiegoś czasu też interesuje trochę rozluźnienie jakiejś wirtuozerii tradycyjnie rozumianej, więc znów w tym spektaklu szukamy rzeczy, które wszystkich łączą, które realizowane są, bo nie da się od tego uciec w lekko inny sposób, nawet przez to, jak zbudowane różnie są ciała, ale no, też aktorzy i aktorki no, nie mają tutaj taryfy jakiejś ulgowej, bo pracuję z nimi w sposób bardzo podobny do tego, w którym bym pracował z zawodowymi tancerzami.
A boa, tytułowa boa, to jest wąż, ten boa, czy może cokolwiek innego, jakiś tajemniczy skrót, symbol?
Myślę, że ani wąż, ani symbol to raczej krótkie słowo, które jest nośne i które może mówić trochę o wężu, ale raczej jest to jakiś rodzaj właśnie tajemnicy, która się wije.
Tekst czy scenariusz jest jakaś historia, która wpleciona jest w tę opowieść ciała?
Tak, głównym scenariuszem jest jednak jakaś, nie wiem, podróż, jakieś przeżycie tej grupy, które ma bazę jakby bardzo choreograficzną i cielesną, ale również się pojawia tekst, który napisała Anka Herbut, który niekoniecznie buduje jakby jednolitą narrację, to bardziej strzępy opowieści, które jakby podkreślają wielość sposobów mówienia na temat tego, czego chcemy albo czego pożądamy lub co już mamy.
No i zapytam o muzykę, bo wiadomo, że to jest ta elementarna siła, która uruchamia ciało. I co usłyszymy? Czy to będzie raczej muzyka klasyczna, jakaś konkretna zaprojektowana muzyka, czy skomponowana, czy ścieżka dźwiękowa, jakiś miks dźwięków?
Autorką muzyki jest Justyna Stasiowska. Ona lubi się nazywać sound designerką, więc muzyka jest stworzona jakby specjalnie na podstawę, na okazję tej pracy. Będzie dużo muzyki elektronicznej, ale takiej, która dotyka takich, że tak powiem, bitowych, rytmicznych, ale dość mokrych, przyjemnych, ciągnących się dźwięków. Korzystamy też z jednego utworu, który bardziej pochodzi z obszaru kultury latynoamerykańskiej, więc można się spodziewać dość różnorodnego dźwięku.
Bardzo to intrygująco brzmi i mimo, że starałam się tak też z dużą niepewnością stawiać te pytania, wcale nie mam wrażenia, żebym się bardzo do Boa zbliżyła i podoba mi się to, że właściwie, że ten organizm nie daje się tak łatwo złapać, zaszufladkować i no, jest też dosyć szybki.
Wydaje mi się, że
szybki.
Tak dopowiem, że chyba jedną z cech może choreografii, szczególnie takiej, która dzisiaj może puka do galerii sztuki i do teatrów dramatycznych, jest to, że ona proponuje coś, co niekoniecznie jest łatwe do poznania narzędziami, które mamy w teatrze. One mogą pomóc, ale warto jakby przyjść i trochę doświadczyć, trochę zobaczyć, co to robi naszym umysłom, ale też przede wszystkim naszym ciałom, oglądanie innych ciał w ruchu.
Tak, Boa na dużej scenie Starego Teatru 29 września. Bardzo dziękuję. Paweł Sakowicz, reżyser i choreograf, inicjator tego konceptu, był dzisiaj z nami. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Rozumiem, że próby się kontynuują, więc nie będę pana dłużej zatrzymywać. Jest z nami.
Dziękuję pięknie.
Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w teatrze. A Beniamin Bukowski, wicedyrektor Starego Teatru, z nami jest i chcę zapytać jeszcze dwa słowa o Boa może. Skąd w ogóle ten pomysł się wziął, żeby się tak radykalnie postawić na ten niedramatyczny język? Pytam dramaturga o to, więc ta odpowiedź będzie ważna.
Myślę, że tutaj jest kilka poziomów. Przewrotnie odpowiem, że niekoniecznie taniec jest niedramatyczny i niedramaturgiczny. Że przykładając do tańca te kategorie dramaturgiczności, chociaż może sami choreografowie byliby innego zdania, a to jest również sposób ekspresji. Każda ekspresja ma swoją własną strukturę i tym samym, mówiąc językiem teatru, swoją własną dramaturgię. Niekoniecznie musi w sposób dyskursywny o czymś opowiadać, ale też nie zawsze musi o czymś opowiadać w taki sposób stricte sprowadzający się do słów teatr. Dramaturgia jest jakimś takim narzędziem budowania pewnych struktur, struktur doświadczenia, struktur dziania się. I w tym znaczeniu taniec jest czy może być teatrem par excellence. I myślę, że mam nadzieję, że teraz mój francuski jako tako zadziałał. Natomiast jakby to jest jakby część odpowiedzi. To jest oczywiście taki troszeczkę unik, ale dlaczego taki radykalizm? Myślę, że dlatego, że stary teatr powinien być programowo radykalny. To znaczy powinien szukać i diagnozować tego, co jest żywe we współczesnym teatrze. I mam poczucie, że scena taneczna, scena teatru tańca, scena współczesnej choreografii w Polsce jest zjawiskiem absolutnie unikatowym i niesamowitym.
To prawda.
Mamy
się.
Cały szereg wybitnych choreografek i choreografów.
Którzy rzadko bardzo pracują w Krakowie, bo nie mają tutaj miejsca do pracy, mówiąc krótko.
Którzy zresztą nomen omen w ogóle bardzo rzadko, bardzo często uciekają za granicę,
tak,
ponieważ w Polsce najczęściej właśnie mogą realizować się jako choreografki, choreografowie spektakli dramatycznych, współpracując z reżyserami. Natomiast wciąż mamy bardzo mało instytucji poświęconych stricte sztuce tańca czy teatrowi tańca, bo różni artyści różne określenia preferują. I pomyśleliśmy, że jako scena narodowa absolutnie powinniśmy takiemu fenomenowi dać przestrzeń. Zwłaszcza, że Paweł Sakowicz właśnie w Polsce jest absolutną gwiazdą, jeżeli chodzi o choreografię teatralną. Natomiast za granicą robi wielką karierę solową jako tancerz. No i też to jest właśnie paradoks, że nigdy w Polsce w teatrze instytucjonalnym nie miał przestrzeni do zrealizowania spektaklu stricte tanecznego. A więc stwierdziliśmy, że byłoby olbrzymim zaniedbaniem nie wykorzystać takiej szansy.
Nie mogę się doczekać. Już 29 września ta premiera na scenie Narodowej. Przyglądając się repertuarowi tegorocznemu, bo jesteśmy dosłownie kilka dni po takiej konferencji prasowej prezentującej ten repertuar. Muszę powiedzieć, że jest taki bardzo ciekawy, fajny balans między tym, co właśnie nowe, i to jest na pewno BOA, a tym, co klasyczne, co jest no, koniecznością narodowej sceny. Tu chyba nie ma dyskusji. Ale tematy nawet w tej klasyczności wcale nie są takie oczywiste. No bo jeśli Żeromski, to w ogóle jest bardzo trudny przypadek. To zacznijmy od tego trudnego przypadku. Skoro już mamy za sobą tę pierwszą premierę, to będzie druga część sezonu Dzieje Grzechu. Niemniej muszę spytać o ten tekst, który jest bardzo znany w ogóle w popkulturze przecież, chociaż tak naprawdę nie bójmy się tego stwierdzenia, że Żeromskiego dziś chyba tak nikt nie czyta do poduszki, poza profesorami.
To prawda, natomiast... Widzę, że tak mocno achronologicznie, co jest absolutnie wspaniałe,
bo trochę jakoś
ten duch było... przekory nam dzisiaj towarzyszy.
Dobrze, bo już się szykowaliśmy na magnetyzm serca, ale
tak, ta klasyka była taką zmyłką sugerującą, tak, że pójdziemy w tę stronę.
Tak, to prawda.
Tak, Żeromski to jest, myślę, pisarz dość paradoksalny, bo właśnie wpisujemy go zawsze w tę taką właśnie przykurzoną, szkolną tradycję. Mm-hmm. Natomiast po pierwsze nie zapominajmy, że Żeromski był, mówiąc językiem współczesnym, absolutnym społecznikiem, był absolutnym aktywistą.
To był jego korzeniem. Mm-hmm.
Z tego właściwie wyrosła jego literatura z troski, to rozumianej nie właśnie górnolotnie, jako jakaś skomplikowana filozofia, snucie kawiarnianych idei, mm-hmm. tylko z troski o kształt Polski w taki bezpośredni sposób zaangażowany tam, gdzie jest jakiś rodzaj niesprawiedliwości, biedy, jakiś rodzaj nierówności społecznych. Natomiast Dzieje Grzechu w ogóle, mam wrażenie, są trochę odrębnym tekstem w karierze Żeromskiego.
No tam te sceny erotyczne przeszły do
historii
polskiej literatury, to kina.
No właśnie, bo jakby to jest jeszcze odrębna rzecz, że Dzieje Grzechu są spektaklem, są tekstem, który ma bardzo długi żywot w kulturze polskiej, bo oprócz samego tekstu, absolutnie kultowy stał się film.
Tak.
I również kilka inscenizacji teatralnych, które już do tej pory miały miejsce w polskim teatrze. Więc w momencie, w którym Wojtek Rodak, bardzo młody, ale też już nagradzany i rozpoznany reżyser, sięga po ten tekst, to możemy być pewni, że zresztą po rozmowach z Wojtkiem będzie dialogował nie tylko z powieścią, nie tylko pytał, o czym ten tekst opowiada dzisiaj, ale to jest również dialog z pewną tradycją kulturową interpretowania, wystawiania, ekranizowania tego tekstu.
Tak powinno być. No, nie wyobrażam sobie zlekceważenia. Znaczy, jestem w stanie sobie już wszystko wyobrazić oczywiście w teatrze. Niemniej byłoby przykro, gdyby ta nieświadomość była tu jakoś na sztandarze. Wiadomo, że właśnie mimo nieczytania Żeromskiego to jest autor bardzo obecny. Choćby poprzez kolejne interpretacje. To skoro jesteśmy przy klasyce, to może Fredro. Dawno nie było magnetyzmu serc na scenie.
To prawda, zwłaszcza, że...
Czyli ślubów panieńskich.
Właśnie, że jedno to śluby panieńskie, a dwa, że magnetyzm serc to jest jednak tytuł, który już kiedyś znowu pojawił się jako magnetyzm serca w teatrze.
Tak, Grzegorz Jarzyna.
Tak, ale nie jest to stricte tytuł fredrowski, tylko z Fredry wyciągnięty. Faktycznie tak się złożyło, że zahaczyliśmy o dwie premiery dość paradoksalne, bo z jednej strony jedna i druga odwołuje się do klasyki, czy wręcz arcyklasyki polskiej, ale też jedna i druga koncentruje się wokół tematu, można powiedzieć, nie kojarzącego się z dostojną klasycznością, czyli tematu miłości, zauroczeń, rozbuchanego erotyzmu. To akurat z Fredrą, myślę, kojarzy się dość mocno. I z jednej strony oczywiście można by było powiedzieć, że trochę był to nasz obowiązek sięgnąć do Aleksandra Fredry teraz, ponieważ mamy rok fredrowski. Jest to, myślę, świetna okazja do przypomnienia naszego komediowego wieszcza i zapytania, na ile...
Śmieszy, tak?
Tak, znaczy, czy to śmieszy, jak śmieszy, no. Jak ten humor koresponduje z nami dzisiaj. Ale też myślę, że bardzo ważny jest temat samego tekstu, samych ślubów panieńskich, które można powiedzieć są takim tekstem trochę o inicjacji w dorosłość, o budowaniu relacji międzyludzkich o tych dwóch obliczach miłości, gdzie jedno z tych oblicz to jest właśnie pierwsze zauroczenie, to jest jakaś fascynacja drugim człowiekiem, a jakiś rodzaj szczerości, a to drugie oblicze to to, że ci młodzi ludzie, którzy są właśnie szczerze zakochani, mimo że to jest ich pierwsza miłość, a może właśnie dlatego, już zaczynają kłamać, manipulować. Tak. Pamiętajmy, że punktem wyjścia w ślubach panieńskich jest ta kobieca przysięga, że nie damy się uwieść mężczyznom. Natomiast przez to jakby ona jest startem bardzo rozmaitych perypetii, które jakiegoś rodzaju qui pro quo, które między bohaterami się wywiązuje. I tu do współpracy zaprosiliśmy Kalinę Dębską, jeszcze studentkę, i to będzie jej debiut w teatrze repertuarowym. Natomiast jest to zwyciężczyni zeszłorocznego Forum Młodej Reżyserii, która chce trochę przyjrzeć się miłości pokolenia jeszcze młodszego niż jej pokolenie i zapytać, jak dzisiaj kochają w czasach mediów społecznościowych, w czasach aplikacji randkowych, a w czasach też właśnie jakiegoś jakiegoś takiego zużycia się różnych pojęć związanych z miłością, a młodzi ludzie.
Takich jak związek na przykład,
tak, więc wiemy, że te formy formalizowania bądź nie miłości i związku mocno się zmieniają na naszych oczach, ale jednocześnie, jak mówi sama Kalina i jak mówi wielu młodych ludzi, z którymi rozmawiała przygotowując się do spektaklu, paradoksalnie istnieje jakiś rodzaj dużej tęsknoty przy jednoczesnej nieumiejętności do budowania takiej romantycznej, klasycznej miłości, która jednak daje pewien rodzaj poczucia bezpieczeństwa znowu, to powtórzę, w jakichś bardzo niebezpiecznych czasach.
Tak, i mamy tutaj to ciało właśnie, które nas ubezpiecza, czy daje ochronę przed światem. I to wszystko u Fredry da się wyczytać.
Tak.
No, on jest uniwersalny, tak właśnie myślę głośno.
Będziemy to badali, ale mamy nadzieję, że Fredra nam się otworzy na jakiś rodzaj uniwersalności. Zwłaszcza, że no właśnie nie bez przyczyn magnetyzm serc, ponieważ niczego Fredrze nie dopisujemy. Natomiast, co też jest myślę dość dużą tradycją wystawienniczą Fredry w Starym Teatrze, będzie to tekst, który będzie głównie bazował na ślubach panieńskich, ale będzie również inkorporował różne inne dramaty i teksty poetyckie mistrza. I tym samym będzie takim rodzajem bardzo świadomego budowania na nowo tej opowieści.
To wszystko jeszcze w tym roku, 1 grudnia. Nie mamy już w tej chwili tak bardzo dużo czasu, żeby opowiedzieć szczegółowo o całym repertuarze. Zresztą przyjdzie też na to czas, ale chciałabym jedną rzecz podkreślić mocno, przyglądając się temu repertuarowi, że jest tutaj, widzę, spełnioną obietnicę waszą z Waldemarem Raźniakiem z początków kadencji, że będą się pojawiały ważne teksty współczesne, bo oczywiście Narodowa Scena to jest klasyczny repertuar i tak być musi, no bo gdzie jak nie w starym. Ale też widzimy tytuły, które no być może części z nas nie są bardzo dobrze znane, bo joga nie zawsze się kojarzy z wysoką literaturą. Schron przeciwczasowy, to jest Gospodinow, to są rzeczy, które właściwie kilka lat temu się ukazały i zdobyły status takich dosyć kultowych utworów, ale też w dosyć bardzo świadomych i czytających kręgach. Więc jeszcze zapytam o te wybory najbardziej współczesne. I to są wszystko też utwory prozatorskie, więc nie rozmawiamy o tekstach do teatru.
Tak, to prawda. Mamy poczucie przede wszystkim, że powieść obecnie bardzo dobrze funkcjonuje w teatrze. Mhm. Oczywiście, nie mając wiele czasu, chyba musimy skrócić jakieś próby diagnozy socjologicznej, ale chyba w jednym zdaniu istnieje jakiś rodzaj tęsknoty za narracją, za opowieścią, za właśnie jakąś taką próbą opowiedzenia sobie świata. I myślę, że powieść daje trochę takie narzędzia, jakiegoś takiego poszerzonego namysłu, trochę innego niż skrótowość serialu, czy taki reportażowy styl, który też w teatrze, myślę, bardzo często ostatnio się wpada. I Schron przeciwczasowy jest... Najpierw to jest duży paradoks, był nagradzany w Polsce.
Tak?
W konkursach dla literatury środkowoeuropejskiej. Mm-hmm. Natomiast w tym roku Schron przeciwczasowy dostał nagrodę Bookera, jedną z najbardziej prestiżowych nagród literackich na świecie.
Gospodino... Na pewno jest to celniejsza nagroda niż Nobla, powiedzmy. Mam wrażenie, że Booker absolutnie wyznacza te standardy.
Tak, wydaje mi się, że Booker zwraca uwagę na jakościową literaturę. No. I tutaj ta,
a nie tylko na konteksty.
Tak, uważność czytelnicza jury jest bardzo, bardzo duża.
No, świetne rzeczy.
I to jest taki trochę współczesny traktat filozoficzny, co może wystraszyć, ale absolutnie nie powinno, bo jednocześnie jest to książka absolutnie wciągająca. To jest opowieść o, jak sam tytuł sugeruje, o czasie i o pamięci, ponieważ to trochę powieść z gruntu realizmu magicznego. Może to jest a w każdym razie takiego zakrzywienia czasoprzestrzeni, a w której zostaje otwarty ośrodek jako punkt wyjścia dla osób cierpiących na chorobę Alzheimera, gdzie mogą cofnąć się do czasów, które były w taki czy inny sposób konstytutywne dla ich przeżyć, ich biografii. Mhm. Ale to jest taka trochę jakby powieść, panorama dziejów Bułgarii, w punkcie wyjścia. Ania Smolar przerobi to, reżyserka, na kontekst Polski, ale w ogóle Europy, która diagnozuje właściwie całą historię XX wieku, wielkich upadków i drobnych nadziei cywilizacji europejskiej. Więc myślę, że temat ważny. I tak samo joga Emanuela Carré, która... przepraszam, bo ja tam powiedziałem Ania Smolar. Ania Smolar reżyseruje jogę. Tak, wczesna pora. Marcin Wierzchowski jest odpowiedzialny za Schron przeciwczasowy. Bije się w pierś i proszę Marcina o wybaczenie. Natomiast joga to powieść, która opowiada o znowu współczesnej Europie, ale z perspektywy przeżyć autora i jednocześnie głównego bohatera, którego małżeństwo się sypie, którego kariera wkracza w jakiś punkt, wydawałoby się, sukcesu, ale jednak wypalenia zawodowego, i Emanuel Carré wyjeżdża na podejrzane, dziwne warsztaty jogi dla mężczyzn, gdzie zaczynają się dziać dziwne rzeczy, a jednocześnie w tym samym czasie dochodzi do słynnych zamachów na redakcję Charlie Hebdo, które, myślę, wyznaczyły pamięć. Tak. Jakoś bardzo zdefiniowały dyskurs we Francji na temat wolności słowa współcześnie i dość mocno wstrząsnęły opinią publiczną. Więc znowu to jest jakaś powieść o kryzysie i próbie odzyskania równowagi. Zresztą mamy nadzieję, że Emmanuel Carré, który jest chyba teraz największą gwiazdą literatury francuskiej obok Michela Houellebecqa, ale troszkę mniej skompromitowaną i kontrowersyjną.
No i nadzieja, że przyjedzie, prawda? Tak. Bo z Houellebecqem można się umówić i się okaże, że on jednak zniknie, że prawda? Zniknie. Na 10 dni.
Natomiast właśnie mamy wielką nadzieję i wszystko na to wskazuje, że Emmanuel Carré pojawi się w okolicach premiery w Narodowym Starym Teatrze, również fizycznie. Więc serdecznie zapraszam.
I nie zniknie wcześniej. Dobrze, my będziemy powoli znikać, bo zostało dosłownie kilka minut do 10, ale nie mogę nie zadać pytania o Czarodziejską Górę. To jest jedna z pana ukochanych powieści, czy to będzie kolejna powieść po prostu, którą podda pan dramaturgicznym zabiegom, bo takie jest zadanie? i zamówienie.
Staram się jednak poddawać dramaturgicznym zabiegom faktycznie powieści, które są dla mnie ważne. Mhm. Już złośliwe osoby powiedziały, że skoro mieliśmy 5,5-godzinnego pereka życia instrukcji obsługi, to co mogło być następnego, jeżeli nie Czarodziejska Góra i 12 godzin inscenizacji? Uspokajamy, postaramy się krócej i treściwiej. Ale myślę, że Czarodziejska Góra, mogę powiedzieć prywatnie za siebie, była dla mnie tekstem bardzo mocno formacyjnym swojego czasu. Oczywiście pytanie, jak się wraca do powieści po kilku latach. Natomiast no myślę, że akurat Tomasz Mann jest pisarzem, który umie się wybronić.
To jest świetny pisarz.
W powtórnej lekturze. Mhm. I jednocześnie ten rodzaj opowieści w gruncie rzeczy o eskapizmie elit europejskich, o jakiejś takiej próbie ucieczki, zamknięcia się przed światem, o tym bezczasie, w który wpadają w schronisku w Davos, tuż przed wielką katastrofą I wojny światowej, a znowu znajduje jakiś rodzaj niepokojącej aktualizacji tego, że to nasze Davos niekoniecznie musi być już pięknym miejscem schronionym w górach, może być własną kanapą i Netflixem.
Tak, a cała Europa stała się takim Davos, prawda?
Tak, ale to schronisko chyba jeszcze bardziej niż Umana. Okazuje się, że tynk na ścianach zaczyna odchodzić, że ten splendor jest trochę udawany i podupada i pytanie, co dalej? Więc myślę, że ta wielka literatura Tomasza Manna ma nam dużo do opowiedzenia.
Zapraszamy do Narodowego Starego Teatru. To będzie zakończenie sezonu, także pewnie, jak rozumiem, adaptacja jeszcze się nie zaczęła pisać.
Adaptacja już w pierwotnej wersji w ogóle przez reżysera Waldemara Raźniaka została zrobiona i teraz dramaturg będzie w niej mieszał.
A premiera w czerwcu, czyli trochę czasu jednak zostało pomiędzy Boa a Czarodziejską Górą. Sporo też wydarzeń. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Bardzo, bardzo intrygujący sezon. Dużo świetnych tekstów i też miejmy nadzieję wspaniałych spektakli. Beniamin Bukowski, wicedyrektor Narodowej Sceny, był dziś moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję bardzo.
A za uwagę dziś dziękuję już mówiąca te słowa Justyna Nowicka i Kacper Zabawa, który program zrealizował. Dziękujemy i do usłyszenia.